Witam Państwa. Dzisiaj jest 11 stycznia 2010 roku. Nagrywamy drugi podcast w 2010, a to będzie z kolei 46 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Poremski.
Tak, Łukasz, skoro Łukasz, ty jesteś z nami, to znaczy, że będziemy nagrywali o makroekonomii, tak można powiedzieć.
No, bardziej tutaj, jeśli chodzi o zachowania, statystyki, podsumowanie rynku.
Właśnie, zrobimy dzisiaj małe podsumowanie 2009 roku, tak? Powiemy, ile co nam wzrosło, spadło, znajdziemy liderów w 2009 roku, powiemy troszeczkę o zachowaniu inwestorów, nie wiem, trochę o TFI, trochę o rynku New Connect i o tym, co nowego było w 2009 roku. Oraz no może tutaj pospekulujemy, tak, pobawimy się we wróżkę i szklaną kulę, czego oczekujemy po 2010. Może jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, to kilka z takich spraw, no, naszych tutaj wewnętrznych, stowarzyszeniowych, rzeczy takie, które mogą Państwa interesować. Mamy ustaloną datę konferencji Wall Street, 11-13 czerwca. Nie możemy tego zrobić tydzień wcześniej, w takim typowym dla nas terminie 4-6 czerwca, ponieważ tam chyba dzień przed wypada Boże Ciało. Także no, nie chcemy w tym terminie robić. Jest już na 100% tam, gdzie w zeszłym roku, czyli w hotelu Kasprowy w Zakopanem. Jeżeli ktoś się wybiera, to 11-13 czerwca, podejrzewam, że gdzieś w okolicach połowy lutego tradycyjnie ruszą zapisy na konferencję. To jest tak dosyć duża rzecz. No i co jeszcze? Aha, mamy konto na Twitterze. Jak wiesz, jestem fanem nowoczesnych technologii, portali społecznościowych, więc mamy już komplet. Tak? Mamy konto na Blipie, Facebooku, Twitterze. Na Twitterze mamy adres, tego nie podawałem, www.twitter.com/inwestorzy. SI było zajęte. Nie wiem, ktoś inny ma. Także ma ciekawy adres. Także jeżeli ktoś, wiem, że bardzo dużo ludzi korzysta z Twittera i to ja dostawałem maile, że z Blipa nie korzystają, korzystają z Twittera i chcieliby móc śledzić informacje o stowarzyszeniu tą drogą. Także serdecznie tutaj polecamy dołączenie do naszych obserwatorów na Twitterze. No i co? Przejdźmy do naszego tematu głównego, czyli trochę statystyk z roku 2009. Może być tak, że po jednak traumatycznej bestii w 2008 roku, która miała kontynuację w 2009, jednak mieliśmy na rynku hossę.
Tak, tak. Główne indeksy zanotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Tutaj jeśli chodzi o główne indeksy cenowe głównego rynku, to WIG20 wzrósł o 1/3.
Czyli dokładnie ile? Jakbyśmy WIG20 tam liczono od samego początku 2009 roku, to ile?
Dokładnie o 1/3.
33%.
33%.
A gdyby to policzyć, bo od dołka tam luty, początek marca.
Tak, to było końcówka lutego, mieliśmy tutaj dołek na tym indeksie. Na pozostałych również było w tych okolicach i to jest od tego właśnie dołka do końca roku plus 75%.
A to mówimy o WIG20, nie
WIG20,
o WIG20,
tak.
WIG20 największych spółek, tak?
Tak, jeśli chodzi o średnie spółki, czyli MWIG40, to był wzrost o 86%, a jeśli chodzi o indeks małych spółek, czyli SWIG80, to był wzrost plus 83%.
No wiesz co, z jednej strony ta hossa, tak, bo trzeba ją tak nazwać, robi wrażenie, przynajmniej na mnie, tak? Z drugiej strony, jeżeli wyświetli się, tak, ktoś sobie wyświetli trochę dłuższy wykres i zobaczy, jak ta hossa ma się do tej bessy tam 2008 roku, to mizernie wygląda. Mimo tego, że indeksy aktualnie znajdują się na poziomie z okolic szczytu hossy internetowej. Tak, błyskawicznie zrobiliśmy tutaj w rok, niecały rok całą hossę internetową, przynajmniej te poziomy, to mimo wszystko, jak się patrzy, jak byliśmy wysoko na szczycie hossy, no nie wiem, to jest połowa 2007 roku, no to marnie to wygląda.
No tutaj jeśli chodzi, no to możemy, jeśli marnie wygląda, no to możemy porównać jedynie do wskaźników wyceny. Aha. Wyceny akcji na rynku. Jeśli, tak jak wspominałeś, pomimo tych dużych wzrostów, nadal jesteśmy jeszcze dużo poniżej tych poziomów sprzed dwóch lat.
A masz może wynotowane tak mniej więcej, jakie branże były liderami tej no nie wiem, tej hossy, tak trzeba ją tak nazwać, co wypadło najlepiej, a co najgorzej?
No to jeśli chodzi o branże, które sobie najlepiej poradziły w tej tutaj hossie od wiosny 2009 roku, no to byli deweloperzy i branża spożywcza.
No ale deweloperzy też należy powiedzieć, że jakbyśmy tak spojrzeli, to oni chyba najwięcej spadli podczas tej długiej bessy, no bo jakby Byli też najbardziej napompowani.
Dokładnie.
Byli najbardziej napompowani, to najwięcej spadli. To teraz...
deweloperska, tak. Nawet się mówiło.
Jasne. I co ten ta druga branża, bo nie usłyszałem?
I spożywcza, branża spożywcza i tam to są...
A to nie
są...
wiem, czy musielibyśmy już na konkretne spółki zajrzeć, dlaczego to tam tak elegancko wypadło. Przyznam się, że nie potrafię znaleźć jakiegoś tego uzasadnienia, czemu branża spożywcza. No nie wiem. A co tu widzę tak najsłabiej wypadło, patrząc na taką
tabelę? Najsłabiej, no to... Tu akurat jeśli mam wymienione po indeksach branżowych, no i to jest WIG Telekomunikacja.
Tam największy udział ma pewnie, jak znam życie, telekomunikacja.
Tam ma chyba 98% czy coś w tych granicach, na grubo ponad 90% ma TEPSA. Także...
A Netia pewnie ma tam jakiś udział i nie wiem, co tam jeszcze może być, jakieś drobiazgi już, także jakieś drobiazgi. No a jakby telekomunikacja, no to wiem, na jakim poziomie jest, to nic dziwnego, że to tak wypadło.
Teraz nie najlepiej radziła.
Tak, spójrzmy jeszcze, co tutaj jest tak całkiem przyzwoicie.
Także jeśli chodzi
na poziomie tak indeksu,
banki bardzo dobrze.
34%. Mhm. Tak wiadomo, to WIG20 stoi bankami. Jakby mogło być więcej, to by
jakby
było więcej.
Nie może być więcej.
5 chyba,
jak
tak?
5.
Jakby mogło być więcej, to by było więcej.
To by było więcej, tak.
To by było więcej, także...
Mhm. Ogólnie wszystkie banki tak bardzo dobrze sobie radziły w tym okresie.
Nie, czy nie ma sektora, który spadł. Nie ma sektora, tak
nie
tutaj
ma sektora,
tak patrzę
który
na to zestawienie. No, bo, no, powiedzmy sobie, ten WIG Telekomunikacja, nawet ten symboliczny 2% wzrost, tak. Ale też, no jasne.
Znaczy, no tutaj też musimy rozróżnić pewną sprawę, gdyż tutaj obserwujemy wzrosty na wszystkich indeksach, na wszystkich indeksach tych cenowych, branżowych. Natomiast wiele spółek odnotowało straty i przez to tutaj były ogromne spadki na takich spółkach, jeśli chodzi o kursy.
Nie, no to zawsze można było znaleźć coś, tak. Na czym dało radę stracić. Nie?
Tak, były wzrosty. Mieliśmy wzrosty po 500%, po nawet na takiej spółce jak ogromnej jak KGHM, tam był wzrost około 400%. Mhm. No, były spółki, które spadły i to nawet nie ze względu na bankructwo.
Przepraszam cię, a KGHM w którym z tych sektorów będzie? Jest?
KGHM tutaj nie jest w żadnym akurat sektorze.
Bo on jest tam do siebie sektorem. Mhm. To nie ma porównywalnej spółki. No jakiś, nie ma sektor jakiś wydobywczy, coś takiego, no ciężko.
Nie, indeksu ma. Branżowego takiego nie mamy w tej chwili.
No rozumiem. Ale widzę indeks WIG, tutaj masz, o tu jest porównanie, widzę, masz 47%.
Tak, no to jest skupiający praktycznie te wszystkie spółki.
Ale to pewnie dlatego, że te wszystkie małe spółki i tak dalej wzrosły więcej niż indeks podstawowy, indeks WIG. Mhm.
Dobra.
Tak, wiesz co mi się rzuciło w oczy? To dramatycznie mała, znaczy dramatycznie, no, liczba debiutów. Liczba debiutów, które... Ile ona masz tutaj?
Spadek 13, tak? 13. To jest spadek w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 60%.
Czyli tutaj... to może porównajmy, jak to wyglądało w zeszłych latach. Czyli tak, 2009-13 debiutów, a liczba wycofań spółek z giełdy 8, czyli przyrosło raptem 4 spółki. No,
5,
przepraszam. No, jest więcej spółek na giełdzie. Mhm. W 2008 roku 33 i rekord. W 2007, no nic dziwnego, 81 spółek. A teraz te 13.
Kosy, także
tak, no cóż,
wszyscy się wtedy pali.
Nie, no oczywiście każdy chciał debiutować, no bo to wtedy wyceny są super, tak? Jak każdy sobie policzy i nagle ile może jego majątek jakiś prywatny.
Wszystkie miały jakby emisję, redukcję po ponad 90%.
Tak. No, tak, ostatni taki zły rok, jak teraz patrzę tutaj na tą statystykę,
najgorzej
było.
W 2003.
Gorzej, chyba. 5, tak jest, 5 debiutów. Mhm. A to w ogóle wtedy było smutne, bo 5 debiutów, a 19 wycofań z giełd.
Tak, czyli ujemny tutaj.
Ujemny. No podobnie jak w 2002, 6 debiutów, 19 wycofań. Mhm. Poprzednio takie przyzwoite lata, to na przykład rok 98, 97, czyli tam no, przed hossą internetową, tak? Przed hossą internetową.
To był później po tym załamaniu, po pęknięciu bańki, jakby ten sam tutaj efekt co obserwowaliśmy w roku ubiegłym, czyli ze względu na niskie wyceny tutaj na giełdzie spółki nie decydowały się, przesuwały lub odwoływały.
A w takich latach 2002-2003, kiedy te wyceny były stosunkowo niskie, no bo po BES-ie, to łatwiej tym, którzy chcieli wycofać spółkę, to było im łatwiej, po prostu były niższe wyceny. No, ciężko jest, ile było wycofań w 2007 roku? 14, a w 2003 19, czyli tam no, na szczycie hossy ciężej się wycofuje spółki z giełdą, po prostu to jest drogo. Jest drogo. No, ciekawe, jak będzie w 2010. Ja miałbym coś powróżyć, to będzie więcej niż teraz, niż w 2009
roku. Będzie na pewno więcej.
Będzie więcej.
Bardzo dużo prospektów złożonych do KNF-u, plus zapowiedzi.
Ale wiesz co, ale to wiem, będzie więcej, ale
Skarbu Państwa.
Nie spodziewam się, że było więcej niż tam, nie wiem, typu dwa. No będzie więcej niż 13, ale jakby powrotu do rekordu 2007 roku to raczej mieć nie będziemy, moim zdaniem. No,
tak jak właśnie tam wspominałem, te ogromne prywatyzacje tutaj spółek.
A jakie to będą te spółki, te takie największe w ramach takiego tego planu wielkiej prywatyzacji rządu Donalda Tuska, tak?
Że no to ma być...
musi być, że, który musi się odbyć, żeby uratować nasz budżet. To jakie to są takie największe spółki, które pojawią się na giełdzie?
Jest tutaj mowa o PZU.
O, no to będzie ogromne.
To będzie chyba jedna,
będzie mega prywatyzacja.
To będzie chyba prawdopodobnie rekord, jeśli tutaj, bo wcześniej było PKO BP z 2000 bodajże pierwszego.
No i teraz PGE.
I teraz tak? PGE. No ale PKO była większa, tam była ponad 7 miliardów.
Znaczy PGE jest większa, ale to była mniejsza wartość emisji. Tak.
Tak, no a teraz była ponowna emisja PKO BP na 5, prawda? Czyli jakby łącznie to najwięcej zabrali z giełdy.
Ale PZU będzie też duża, bo to jest bardzo znana spółka. To znowu wszyscy Polacy ruszą do POK-ów.
Nie wiadomo, jak z tym, bo on tam ma wypłacić z tym sporem z Holendrami tam ogromną sumę pieniędzy.
Ja nie ukrywam, że ja nie wiem, o co chodzi w sporze z Holendrami.
No ale już
szczerze, ja nie straciłem wątek kilka lat temu. Nie mogę, nie przyznaję się bez bicia, nie wiem co. Dobra, czyli PZU będzie.
PZU Tauron.
No to czyli energetyka. A to też będzie przez giełdę, czy to po prostu ktoś to kupi, tak, nie, no, jakiś inwestor branżowy?
To może się jeszcze zmienić, jeśli się po prostu jakiś duży inwestor branżowy, tak jakby ciężko mi się tutaj wysławiać za Ministerstwo Skarbu Państwa. Natomiast no, plany są prywatyzacji na giełdzie.
Dobra, Tauron, dalej, co jeszcze?
Enea ma być. PZU, Polkomtel, PZU wspominałem, GPW.
Polkomtel, czy państwo?
Tak.
No ale do kogo należy?
Polkomtel to jest, no to tam po części, KGH ma.
No dobra, no i kto tam jeszcze? Jeszcze takich dużych firm, a jakiś LOT, coś takiego?
No LOT są plany, ale
to... nie są za słabi? Nie wiem, czy ktoś będzie chciał ich kupić.
Bo znaczy, bo tam były problemy tam z syndykiem, szwajcarski syndyk tam posiadał udziały, ale to no, ma być rozwiązane i no, aby ta spółka mogła się jakoś tutaj dalej rozwijać, no to potrzebuje.
I z naszego punktu widzenia gruba programu, czyli giełda papierów wartościowych.
Tak.
Czy to nie...
Miały być plany,
Pawła, nie wiem, czy słuchałeś Pawła dwa odcinki temu, co jak według ciebie, czy w tym roku zostanie sprywatyzowana giełda papierów wartościowych? Takie pytanie było. Jakie jest twoje zdanie?
Czy w tym roku zostanie sprywatyzowana? Tak. Ale w dowolny sposób.
Dowolny
tak?
sposób. Tak
no, myślę, że tak.
Myślę, że tak. No wiesz co, ja myślę, że też, że tak. Chociaż przyznam się szczerze, jak na początku 2009 roku też byłem przekonany, że tak. Bo już potrzeba i tak dalej, to mam tu dużo wątpliwości. A jak zostanie sprywatyzowana?
Jeśli chodzi o prywatyzację GPW, no to Skarb Państwa wycofał się tutaj ze sprzedaży inwestorowi branżowemu, który miał być Deutsche Börse, ze względu na zbyt niską wartość oferty, którą złożyli. No i teraz aktualnie plan jest prywatyzacja przez giełdę.
No ciekawe, jak to będzie, bo ja tylko się boję się, żeby ta prywatyzacja, no która będzie, wiadomo, ten budżet jest jaki jest, pod presją czasu i pieniędzy nie odbiła się na jakości tej prywatyzacji. Ale dobra, zostawmy to.
No właśnie a propos budżetu, no tak? to jest wielki problem i tutaj jeśli chodzi o jeśli nie zostaną te plany spełnione prywatyzacji, tam sięgające ponad tam 20 miliardów złotych, no to możemy przekroczyć 55%, próg 55%, znaczy tą relację. Dług do PKB może przekroczyć 55%.
Gdzie tam co wtedy mówi konstytucja? Że to co tam wtedy już, znaczne ograniczenie wydatków.
Znaczne ograniczenie wydatków, tak. Następny to już jest...
Że tak 60, który jest nieprzekraczalny, choćby nie wiem co.
No teoretycznie no może być przekroczony.
Nie, no oczywiście, znamy państwa na świecie, które mają więcej i żyją. No, ale
mają po 200%, tak.
Tak, ja powiem, no, ale to tak, ale ja bym sugerował, żeby jednak nie przekraczać.
Tak. Miały takie problemy, jeśli chodzi o tą relację, miały Grecja teraz i Hiszpania, którym obniżono ratingi, mają problem.
No Grecji to słyszałem, a Hiszpania też?
Hiszpania też miała problemy z tym rolowaniem i jeśli Polska by miała takie problemy, no to
znaczy skończyłoby się po prostu
sprzedażą obligacji.
Skończyłoby się po prostu na większym oprocentowaniu, tak. Tam finansowaniem jakimś długiem zagranicznym, no i konsekwencje
kosztowały już nie sprzedawalibyśmy, więcej, tak? Nie sprzedawalibyśmy organizacji po takim koszcie tutaj 6 czy tam procentowym, tylko to by musiało być. No najtaniej na świecie pożyczają oczywiście dalej Stany, pomimo tutaj...
To ciężko, trudno się dziwić, tak? Także... No bogaty może sobie pozwoli zawsze na to, żeby się zadłużyć. Dobra, zobaczmy jeszcze, co ciekawego się stało w roku 2009, czyli...
Tutaj mamy dalszą również ekspansję na rynku derywatów.
Czyli tutaj bezca nam, kryzys nam nie zaszkodził. To z tego, co się orientuje, dalej.
Tam akurat można było zarobić na tym kryzysie.
No tak, wiesz, na tym rynku to nieważne, zawsze jest jakaś hossa albo bezca, w zależności jak od. Zawsze jest hossa, tak? Wystarczy wykryć, co wróci do góry nogami. Tak. Mhm. Jak to wyglądało? Jakie statystyki wyglądają?
Mamy, jeśli chodzi o obroty, to mamy co prawda nieznaczny spadek na rynku kontraktów terminowych.
Nie, no ja. Wolumen obrotu 2008 masz 12.
To jeśli chodzi o wolumen, Michał, ale jeśli chodzi o wartość obrotów,
aha,
to troszeczkę.
No to nie. To racja, bo skoro kontrakt był tak o jedną trzecią tego, co warty, co tam na szczycie 2007, to po prostu inwestorzy mogli sobie pozwolić na większą liczbę kontraktów otwartych, bo grając tą samą ilością, grali de facto mniejszymi pieniędzmi.
Tak,
prawda?
To jest troszeczkę zgubna ta statystyka.
Trzeba patrzeć moim zdaniem na wolumen.
Tak, ze względu na to, że te kontrakty miały po prostu niższą wartość. Tak?
Tak jest. Mniejszy depozyt można było wnosić i tym samym większą liczbę kontraktów otwierać. No i to się chyba przełożyło, prawda?
To jest druga tutaj kwestia dotycząca obrotów, czyli liczenia tego nie po wartości depozytu, a po wartości całej pozycji.
Wartość obrotu ogółem jest mniejsza, no ale to się wiąże właśnie z tym, co powiedzieliśmy, że kontrakt był mniej warty, ale obrót liczony liczbą kontraktu, wolumenem jest większy w 2009 roku.
No ale to jest jakby na to samo wychodzi z tymi obrotami. Były tańsze kontrakty.
No ale patrz, jest więcej kontraktów, jakby zawarta transakcja na większą liczbę kontraktów.
Były tańsze.
Tak, a mimo to wartość obrotu była mniejsza.
No ale tam...
Była mniejsza przez to, że te kontrakty są dużo, dużo mniej warte, a liczba otwartych pozycji no to jest dramatycznie wzrosło.
Tak,
o
tak.
Około tutaj... 40 tysięcy, około 40 tysięcy.
I teraz mamy właśnie rekord, jeśli chodzi o marcową serię kontraktów
teraz?
Terminowych, tam jest grubo ponad 100 tysięcy.
Otwartych pozycji teraz?
Tak, liczby otwartych pozycji. Także... I ponowna, podobna sprawa tutaj się tyczy.
To fajnie, znaczy fajnie. Znaczy dobrze dla tego rynku, tak? Mhm. Ty nie wiem, czy słuchałeś, jak nagrałem jakiś czas tam podcast z przedstawicielami giełdy, że tak troszeczkę, narzekaliśmy, tak? Co to trzeba zrobić, żeby rynek opcji się tak samo rozwinął? Że są rynki na świecie, w których opcje są dużo bardziej płynne niż kontrakty terminowe. A mimo tego, że tych opcji jest tam po prostu kilkaset serii czasami jednorazowo wyemitowanych i można się z tym pogubić, to opcje są na świecie bardziej popularnym instrumentem. No a w Polsce jednak jest, chyba ze względu na prostotę, te kontrakty terminowe, no bijemy jakieś rekordy.
Mhm. Mhm. Nie, ale jeśli chodzi o opcje, również tutaj mamy wzrost wolumenu, także ten rynek również się rozwija. Co prawda nie jest to tak dynamiczny rozwój jak rynku kontraktów terminowych,
no
tak,
zobacz,
tutaj, prostszych instrumentów.
Tu wolumen obrotu na kontraktach w 2009 13,5 miliona kontraktów, na opcjach 400 tysięcy.
No ale to jest, to nie można jakby tutaj tego porównać. Tak jak na przykład obrót biotonie to jest tam kilka milionów sztuk, a na LPP tam jest kilkaset, prawda, czy tam kilkadziesiąt. To jest całkiem inna wartość tych instrumentów,
ale sam wie,
inna wartość depozytu.
Tak, wiem, no, ale to sam wie, że na opcjach obrót koncentruje się na tych opcjach, tych bardzo tanich, prawda, tych daleko out of demand, prawda?
Deep out of demand.
Tak, to jest, bo choćby przede wszystkim dlatego, że one są tanie, tak, takie, które są w cenie, tak, te in demandy, no to one są drogie, no i tam niechętnie inwestorzy, no bo są drogie, proste, także. Dobra, powiedzmy jeszcze tak, co się stało na rynku New Connect w 2009? W 2009 roku, dobra, jakbyśmy tak jeszcze mogli rzucić okiem.
Tutaj podobnie jak na rynku głównym obserwowaliśmy wzrosty, jednak nie są one na tyle satysfakcjonujące, gdyż tutaj tak jakby założenia tego rynku miały dawać inne efekty, tak? Czyli te spółki miały być co prawda dużo bardziej ryzykowne, ale miały być perspektywiczne i dawać ogromne stopy zwrotu.
No ale z tego co widzę, tak tutaj porównanie wykresu, takie proste, bez żadnych wdawania się w statystyki, to indeks NC Index idzie mniej więcej w rytm głównego indeksu, czy w rytm indeksów WIG20, że tu jakby no cudów nie ma, nie ma jakichś. Oczywiście na pojedynczych akcjach znaleźlibyśmy coś, co tam albo miał, no, źle się zachowało, albo jakoś super, natomiast rynek jako taki no, mniej więcej idzie tak jak cały.
Tutaj... No tak, ale na przykład na rynku głównym już indeks małych spółek, czyli SWIG80 wzrósł w 2009 roku o prawie 2/3. Natomiast tutaj rynek jest bardzo małych spółek, że tak powiem, rynek alternatywny New Connect.
Bardzo
małych spółek. I tutaj mamy wzrost o 30%. No, moim zdaniem nie jest to wynik satysfakcjonujący.
Obiecywano nam co innego.
Czujemy się oszukani.
Nie, ale wiesz co, tutaj dyskutowaliśmy kiedyś ze specjalistami tutaj, z Certus Capital, jak właśnie o tym rynku New Connect, tak, co się, czy ten, no jeszcze cały czas jednak uważamy go za rynek no, niedojrzały, bardzo młody, no, o bardzo niskiej kapitalizacji. A właśnie powiedz mi, ile było w ogóle debiutów na New Connectie w 2009 roku? Jak to było na stosunku do poprzednich?
26. To było spadek o ponad 55%.
A ile jest w ogóle teraz spółek na New Connectie?
107.
A jaka jest kapitalizacja? Ile całego rynku?
Kapitalizacja rynku to jest 2,5 miliarda. Także tutaj
A to jest kapitalizacja, to nie jest ile...
Kapitalizacja, czyli ilość akcji tam razy ich wycena.
Ja wiem, to jest jakby kapitalizacja wszystkich spółek, ale chodzi o ile... Nie, bo chodziło mi, to oczywiście jest dużo więcej niż to, ile spółki pozyskały z tego New Connectu.
Tak? Aha, jeśli... Aha,
wiesz, o co mi chodzi. No, a dobra, a ile tam na dziennie...
To w porównaniu na przykład do rynku głównego, którego obecna kapitalizacja to jest ponad 700 miliardów.
A rynek New Connect 2,5? Łamatko bosk.
Także to nawet nie jest 0,5%. Prawda?
A ile jest dziennie obrotów na New Connectie? Jakie są
mniej więcej... Obroty pomimo bardzo dużego wzrostu o 40% w porównaniu do 2008 roku są nadal mizerne i średnio na sesję wynoszą 4,5 miliona złotych.
Ile? Czekaj, to jest dobre, czy to jest ta wartość,
to jest w milionach? Tak, 4, tak.
No to troszkę mało, nie ukrywam.
No tak, no tutaj jakby głównym powodem tego jest...
Znaczy no mam to są... Ale to
cały czas ci inwestorzy, którzy wprowadzili, jakby to były spółki rodzinne w dużym tutaj mierze i oni wprowadzają te spółki, oni nie handlują tymi akcjami. Tam są bardzo małe free floaty.
No ale to też wynika z tego jakby z charakteru offer, że to był private placement, że tam 99 maksymalnie, ale tych 99 to rzadko kiedy bywało, z tego
tak,
co się orientuje.
W debiutach były wzrosty po kilkaset procent.
No a jak kilkunastu inwestorów.
Private placement to zarobili te kilkaset procent tam sprzedając, natomiast inwestorzy, którzy zostali ubrani w te akcje, no teraz tak powiem z nimi zimują.
No ciężko będzie mi się pozbyć. No ale wiesz, to trzeba potraktować inwestycje długoterminowo. Chociaż zarówno na obroty, nie no bardzo mało, 4,5 miliona złotych, to jest jeszcze podzielić przez 100 spółek, no powiedzmy przez 107 spółek, no to ludzie, to na jedną
spółkę. Miliona tam, no nie, nawet nie, 50 tysięcy.
Tak, 50 tysięcy na jedną spółkę.
Znaczy to jest średnio, bo z tego co ja tam ostatnio spoglądałem na te notowania, no to tam na sporej liczbie spółek tam są obroty po zero. Zero albo tam jakaś tam jedna, dwie transakcje, 3000
złotych.
W takich granicach.
No, znaczy to jest problem tego rynku, tak? To też nie za bardzo wiadomo. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzeć na ich kapitalizację niektórych spółek, tak, i odnieść to do kapitalizacji spółek na rynku głównym, wiadomo, ona jest dużo mniejsza, ale obroty są proporcjonalnie mniejsze. Też ciężko wymagać od rynku New Connect, żeby nagle tutaj dziennie było 100 milionów obrotów, tak? Bo to by oznaczało, no nie wiem, 100 milionów, że dziennie 5% kapitału wymieniane jest, tak? Że, no to ciężko mi sobie wyobrazić coś takiego. No z drugiej strony, jak ktoś kupił akcję, no nie wiem, chce 20 tysięcy złotych, chciałby się czasami móc ich pozbyć. No to,
tak.
to ma z tym...
To jest jednak akcja nie traktowana może jako super płynny instrument finansowy, natomiast no. Jeśli chodzi o rynek New Connect, no to można ją traktować prawie jako nieruchomość, prawda?
Także... No w skrajnych wypadkach tak. Dobra, słuchaj, w połowie roku, no nie w połowie roku, tak, już 30 września wystartował też ten rynek Catalyst, może nieco mniej, no powiedziałbym taka medialna, spektakularna rzecz, no ale jakby dająca inwestorom dostęp, może inwestorzy do tej pory, jak ktoś chciał zainwestować w obligacje korporacyjne, czyli kupić obligacje jakichś przedsiębiorstw, to generalnie miał problem, bo albo musiał znać prezesa spółki, albo być na tyle znanym inwestorem, że ta spółka sama do niego przychodziła, ewentualnie mógł sobie kupić jakiś fundusz obligacyjny, który było wiadomo, że inwestuje w takie obligacje. Mhm. A teraz od 30 września no teoretycznie inwestorzy mogą handlować
teoretycznie
właśnie obligacjami, no właśnie, do kogo jest proponowany rynek kapitału, dla przedsiębiorstw.
Tak, tam są one podzielone na jakby na cztery płaszczyzny.
Tak,
no. Tam jest rynek główny i alternatywny, to jest jakby tutaj jedna płaszczyzna, i jest rynek hurtowy i detaliczny. Czyli jakby podział,
no,
podział
wiem, takim daje, krzyżykiem,
daje,
tak?
Krzyżykiem, mhm. Tak, daje w taką jakby macierz, daje nam tutaj cztery jakby, nie można powiedzieć, rynki.
Każdy jest osobno jakoś tam.
Tak, ma osobne swoje zasady, jakiś tam minimalny obrót, na przykład na rynku hurtowym to jest tam bodajże 100 tysięcy złotych bądź euro. Tam jest minimalna kwota transakcji. No jeśli chodzi o tutaj o kapitalizację, tu mamy 12,5 miliarda.
Kapitalizację, no wartość, bo to jest wartość obligacji, które się znajdują na tym rynku, tak?
Tak, no to tutaj. W większości tutaj tą kwotę tworzą emisje tutaj przez Miasto Stołeczne Warszawa, mhm. I przez bodajże Krajowy Fundusz Drogowy.
A przecież, bo
to były ogromne emisje, które tutaj.
Gdybym ja chciał pójść i kupić sobie za 2000 zł obligacji Miasta Stołecznego Warszawy, to mogę to zrobić? Czy to w ogóle...
Tam jest bardzo słaba płynność.
Tak,
bardzo słaba płynność.
No wiadomo, że ktoś nie handluje tak jak na kontraktach terminowych. Spodziewam się, że to raczej.
Znaczy, jeśli chodzi o możliwości tego rynku, no to są ogromne. Tutaj, jeśli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, do którego my generalnie zdążamy, jakby. Tak,
no,
jakby w cudzysłowie.
To jest tak jak z definicją, wiesz, takiej, że no jak na studiach nas uczyli, tak, że jest definicja, że N dążącego do nieskończoności, ale nigdy nieosiąganego i tak dalej, jakoś warto, my tak samo będziemy zdążać
ale nigdy nie będą nam uciekać.
Ale tak? Nigdy do niego nigdy ich nie dogonimy.
No,
tak?
Ale w każdym razie to jest jako tam wzór taki, powiedzmy, traktowany. No i na przykład w Stanach Zjednoczonych tam rynek dłużny jest dużo, dużo większy od rynku.
No, największy, no to zawsze to pamiętam, będę to przytaczał, że największy na świecie rynek taki pełny wartości to jest rynek obligacji hipotecznych w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
To jest po prostu większe niż, no nie wiem, niż kapitalizacja giełdy nowojorskiej. Mhm. No dobra,
także tutaj,
jakiekolwiek statystyki byśmy mieli. Czy w 2009 roku wartość obrotu w milionach 173 miliony, dobrze? Mhm. Odczytuję tutaj tę tabelkę, tak?
Czyli to jest praktycznie
na sesji, kwartał. Tak? Że ktoś kwotował 124. Aha, czyli mielibyśmy rocznie, powiedzmy sobie, 500 milionów obrotu. No, niecałe 600. Tak?
Około 600
milionów. Pakietówki, czyli poza jakimś tym rynkiem, 50 milionów. Kapitalizacja 12,5 miliarda i 35 emisji, to znaczy 35 rodzajów obligacji, tak?
Emisji, tak.
A jakiekolwiek, nie wiem, czy orientuję, czy jakiekolwiek przedsiębiorstwo, jakakolwiek spółka wypuściła jakieś tam obligacje, a nie wiesz, co to jest?
Jest jedna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No, jeśli chodzi o nazwy, no to...
A jakie są oprocentowania tych obligacji?
Są wysokie oprocentowania. Są spółki, ta spółka mała tam, ta z ograniczoną odpowiedzialnością, tam jest bardzo mała kapitalizacja, tam kilkadziesiąt milionów złotych, to ona ma grubo ponad 10%. Także, no ale to jest z tego, co dobrze pamiętam, to jest praktycznie cała jest emisja objęta przez inną spółkę, także...
Do czemu to jest tam notowane w ogóle?
No ponieważ to jest rynek, który nie umożliwia tylko inwestorom indywidualnym
zakup,
tylko
ale
wszystkim.
To wiem, ale wiesz co, że jedna spółka kupiła od drugiej spółki obligacje, to ten rynek jest im niepotrzebny.
Nie wiem, czy w 100%, także...
Bo ja rozumiem, że ten katalizm, że wtedy, bo to wiesz, że jakby inwestorzy chcący zapisywać się na obligacje, to chyba są podobne zasady jak w przypadku New Connectu, czyli wiesz, oferta kierowana, nie powszechna, maksymalnie 99 inwestorów
w tym podziale to, co ci mówiłem, jest rynek alternatywny z tym private placementem i ten drugi, główny.
Aha, no to po prostu, no rozumiem, skomplikowane.
Także zachęcam do lektury.
Przypomniałem sobie, przypominam, że u nas na stronie jest my tworzymy taką bazę inwestorów, którzy są zainteresowani obligacjami korporacyjnymi kupowanymi od spółek naszych giełdowych.
I tam już kilkudziesięciu inwestorów się zgłosiło, tak, do nich będą kierowane tutaj te oferty.
Może nie jest jakąś tajemnicą, że spółki przychodzą do nas z pytaniami, czy mamy takich inwestorów, to my właśnie pod te spółki chcemy tworzyć taką bazę, jeżeli ktoś jest zainteresowany inwestowaniem w obligacje korporacyjne naszych spółek giełdowych, ona nie za bardzo, ma telefon do prezesa spółki giełdowej, która akurat sprzedaje takie obligacje, to zapisanie się na naszej bazy jest dobrym pomysłem.
Jeśli chodzi właśnie jeszcze o przyszłość tego rynku katalizm, to tak jak wspominałem, ten rynek amerykański jest dużo większy i tutaj jeśli chodzi o każdemu się może wydawać, że inwestycje w obligacje to może nie jest zbyt pasjonująca sprawa w porównaniu do akcji i kontraktów terminowych na przykład.
No wiadomo, tak.
Natomiast jeśli chodzi o strategię, skomplikowanie tych strategii, nie wiem czy pamiętasz, duration, convexity,
tak, pamiętam,
analizowanie
ale wiesz
tego,
co?
To już na dużych wolumenach.
Tak, zastanawiam się, czy nawet nie wiem, w przypadku dużego funduszu, który załóżmy ma fundusz obligacyjny, tak, inwestuje, nie wiem, ma 500 milionów złotych Polaków, czy on tam zarządzający takim funduszem liczy duration jakichś tam obligacji? Musiał naprawdę, chciałbym zobaczyć takiego zarządzającego, który siedzi, okej, wie jak kupować te obligacje, gdzie je kupować, wie jak liczyć prowizję, no ale nieważne, czy on liczy duration i convexity? Naprawdę chciałbym to zobaczyć.
Może jak się bardziej rozwinie rynek?
Chyba, że tak, to oczywiście przepraszam, ale śmiem twierdzić, to jest takie samo pytanie, czy zarządzający portfelem akcji stosują teorię Markowica do znajdywania portfeli. Tak, analizę portfelową do znajdowania portfeli o minimalnym ryzyku przez jakieś założone
portfele efektywne.
Tak, chciałbym zobaczyć, czy jakikolwiek zarządzający na rynku polskim, tak, to robi. Nie wiem, za granicą. Czy to jest taka teoria, czy choć raz ktoś usiadł i policzył, dobrze, tak. Tutaj jest współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi walorami noszą tyle, to portfel o minimalnym ryzyku to będzie taki. Dobrze, to w ramach takich opowiadania dowcipów kiedyś jeszcze możemy jakby o tym pospekulować. Jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, czy orientujesz się może, jak radziły sobie, jeżeli chodzi o jakieś statystyki Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych?
Tak, jeśli chodzi o te FI, to może najpierw bym jeszcze wspomniał o innych, bo to jest oczywiście jeden tutaj z motorów tej hossy, którą mieliśmy, powrót inwestorów do TFI, jakby napływ tych środków, ale jeszcze inne może takie ważne powody, które spowodowały tą hossę. To ten wspominany tutaj na wszystkich konferencjach i w mediach carry trade, czyli korzystanie tutaj z bardzo nisko różnicy oprocentowań, bardzo nisko oprocentowanego dolara i inwestowanie
i stosunkowo wysoko oprocentowanej złotówki, tak?
Tak, albo na przykład inwestowanie na świecie w kontrakty i tam surowce, towary czy akcje, które dają dużo wyższą stopę zwrotu, tak? I wtedy pożyczając po tej niskiej stopie możemy sobie spokojnie tyle zapłacić, prawda? I również te programy stymulacyjne, rosnąca podaż pieniądza, i te niskie stopy procentowe.
Orientujesz się mniej więcej, kiedy te programy stymulacyjne, choćby tam w Niemczech, kiedy one, nie wiem, one się jakoś kończą, czy na
to już się skończyły generalnie, natomiast mają być przedłużane. Są tutaj rozmowy, aby na przykład w Stanach ten TARP już się program miał kończyć, natomiast i inne te wspomagające natomiast były tutaj jakby takie pomysły, aby to nadal przedłużyć i może w mniejszym stopniu, ponieważ już niektóre banki i firmy oddają te pieniądze, które pożyczyły, natomiast w dalszym stopniu tutaj dofinansowywać i pomagać tym spółkom, które jakby tutaj najmocniej doświadczyły.
Dobra, do tego TFI. Interesuje mnie, czy nie wiem, społeczeństwo polskie przynosi do funduszy więcej pieniędzy niż wypłaca.
Tak.
Teraz, aktualnie.
Od ostatnich 8 miesięcy mamy z czymś takim do czynienia.
Strzelam w ciemno, dołek był w lutym.
Tak.
Tak?
Dołek
pokaż
był. Dołek
smacz był. Widzę. W lutym? Tak jest. Czyli więcej wypłaciliśmy niż przynieśliśmy do funduszy w lutym, jeszcze w marcu też, w kwietniu nie widzę na wykresie, ale to jest przecięcie między kwietniem i majem. I od maja przynosimy do funduszy więcej pieniędzy niż wypłacamy. To cudów nie ma, ponieważ jak wiem, jak inwestują fundusze. Jak przynosimy pieniądze, to nie kupują akcje. Jak zabierałem pieniądze, to sprzedają. Skoro przynosiliśmy pieniądze, to nie kupowali akcje, to mieliśmy host. To jakby, to mechanizm jest dosyć prosty.
Plus te inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, które po tym ogromnych wycofaniach z naszego rynku kapitałowego, tam z GPW, teraz powracają. Te
ale dzięki Bogu
udziały akcji są nadal niskie.
Ale wiesz, dzięki Bogu OFE dostaną te duże prywatyzacje, bo one by się z czasem zaczęły dusić. Znaczy już się duszą u nas na rynku. Więc będą to PGE ich troszkę uratowało, to PKO BP ich uratowało. No i te duże prywatyzacje, które będą, że one będą na dobrych wycenach, dobrze przygotowane, to też ich jakby uratują.
Nie mają tak za tyle pieniędzy, jakby kupili PKC, jakby wrzucili z jakieś kilka miliardów na naszym rynku.
Nie, no to właśnie one się duszą. Chyba nie wiem, że może no tam chyba
case. Ciężko wejść do jakichś tam mniejszych spółek, także.
Dobra, czyli co, jakbyś tak patrzyli, że jest ciągle więcej z tego, co tutaj widzę?
Przez ostatnie tutaj 7 bądź 8 miesięcy jest dodatnie saldo i tak sięgające.
A rośnie od lutego, czyli prawie od 12 miesięcy, rośnie. Co jest coraz więcej. Jest to saldo, tą zmianę, że już więcej, nie wiem, to w połowie między kwietniem a majem już było to. To krótko mamy pamięć do strat, my jako inwestorzy.
Tak, no powrót tutaj do TFI, które na pewno teraz jeszcze będą większe żniwa, że tak powiem, zbierały ze względu na te stopy zwrotu, które miały w 2009 roku. Już widzę te ogłoszenia.
Ale właśnie chciałem powiedzieć, że będzie super,
40%
znowu TFI, jak utną dobry fragment, że
tylko 2009.
Nie, z ostatniego roku, stopa zwrotu z ostatniego roku tam plus 50%, tak. Plus 70%. Jak teraz muszą poczekać na końcówkę lutego. I będzie to prawda.
Będzie to prawda, tak. Ale że wcześniej straciły 80,
już tam 70. Widzę. Oczywiście będzie ten takim malutkim druczkiem, tak, że stopa zwrotu, coś tam, coś i tak dalej, i tak dalej. No ale tego już nikt nie będzie czytał, prawda? Wszyscy będą wiedzieć, że kurczę, no mogłem przez ostatni rok zarobić 50%.
A na lokacie tylko 4 czy 5.
Tak, 4 albo coś takiego, no... To będzie to. Powrócą tak, reklamy z kaczkami, z krokodylami i tak dalej. No dobra, to dziękuję Ci bardzo. To mamy tutaj. Myślę, że następnym razem, jak będziemy kiedyś rozmawiali o takich dłuższych statystykach, to chętnie bym zobaczył taki wykres, ale jestem ciekawy, jak to było na szczycie hossy, jak w 2007 roku. Czy inwestorzy tam więcej wpłacali? No na pewno wpłacali więcej. To jestem, to gdzieś pamiętam teraz, tylko nie mam wykresu przed oczami.
One jeszcze
że największy rekord, jeżeli chodzi o wpłacenie, tą przewagę kwot wpłacanych do funduszu nad umorzeniami mieliśmy chyba w połowie 2007 roku. To był rekord świata wtedy, także to chętnie bym taki wykres zobaczył i jak to teraz wygląda. Może jakiś wskaźnik można opracować. Jak się zmniejszają, to zmniejsza się przewaga wpłat nad umorzeniami, to znaczy trzeba akcje sprzedawać, bo fundusze też będą musiały sprzedawać. Bo że generalnie chyba to jest w drugą stronę. Najpierw chyba indeksy spadają, a dopiero później się zmienia tendencja. Niestety tak mi się wydaje, że to jest giełda będzie wskaźnikiem wyprzedzającym dla salda wpłatna, a nie odwrotnie. Niestety tak. No dobrze, tu chciałem tylko zapowiedzieć na przyszłe odcinki, że teraz będzie kilka z rzędu odcinków z nagrodami. Także no, zbliża się jubileusz, 50. odcinek. Także słuchajcie nas Państwo uważnie w kolejnych tygodniach. Będziemy mieli atrakcyjne nagrody. Jeszcze nie chcę powiedzieć co, ale bo to jakby jestem w trakcie negocjacji z naszymi partnerami, ale na pewno będzie warto słuchać kolejnych odcinków. Znaczy tego też było warto, mimo że nie mamy dla Państwa nagród, ale myślę, że dużo ciekawych wiadomości, takich statystycznych Państwu przytoczyliśmy. To był 46. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja się nazywam Michał Masłowski, się ze mną nagrywał
Łukasz Premski.
Do usłyszenia za tydzień.